Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A jest z nami dzisiaj pan profesor Andrzej Radzikowski, pediatra. Witam serdecznie panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Panie profesorze, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ja tutaj w przytulnym, można powiedzieć, gniazdku Radia Warszawa, a pan profesor na bieganiu o tej porze.
No właśnie, bo to jest taki jeden, są takie dni, co mam ranki wolne, to wykorzystuję.
Na bieganie.
Ale nie tylko bieganie, ale i przedtem dobrze poćwiczyłem.
Jazda na rowerze, prawda? Codziennie. Tak.
A to nie traktuję jako sport, tylko jako środek lokomocji, to przy okazji jest bardzo, no jednak dużo ruchu, no.
Mm-hmm. No dobrze, to i my się może poprawimy tutaj, zadbamy o swoje zdrowie i kondycję. Panie profesorze, groźna choroba, czyli odra, jest już nie tylko na Mazowszu, gdzie sanepid odnotował 18 przypadek zachorowania. Wirus rozprzestrzenił się także na Lubelszczyznę. Do szpitala z podejrzeniem odry trafił licealista z Włodawy. W sumie od początku roku w całym kraju zachorowały 144 osoby. Inne źródła podają, że w 2018 roku zachorowały 154 osoby. Czy Polsce dziś grozi epidemia odry?
No niestety grozi. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Dlatego, że siłą rzeczy jesteśmy otworzeni na wschód, na Ukrainę i Bogu dzięki. To jest potrzebne dla nas wszystkich i dla szpitali i dla gospodarki. Ale tam ludzie są nieposzczepieni i tam jest prawdziwa epidemia. I trudno, żeby ona się o nas po prostu nie zahaczyła. Także jasno trzeba powiedzieć, że to, co nas chroni, to tylko nasze własne podwójne szczepienia. Powtarzam, podwójne.
Podwójne szczepienia.
Tak, a tymczasem, ponieważ nie było tego zagrożenia, bardzo słusznie, już dawno nasze władze powiedziały, że drugie szczepienie jest w 10 roku życia. No będzie trzeba, to już jest teraz zmienione, że będzie po 6, a być może będzie tak jak w Niemczech, pierwsze szczepienie w 14 miesiącu, drugie szczepienie w 24 miesiącu.
A dotychczas jak było? Ratunek. Panie profesorze, jak było dotychczas?
W 14 i w 10 roku życia i to wystarczyło na długie lata do przodu nawet. To było rozsądne, ale teraz niestety musimy wrócić do pierwszego. Do tego systemu, jak mają Niemcy. No i to jest takie nasze jednak realne zagrożenie. Choroba nie błaha. Ja jako dziecko chorowałem nie lekko. Mój najstarszy syn, jeszcze nie było szczepień wtedy obowiązkowych, też chorował naprawdę ciężko z powikłaniami. To nie jest przypadek. To jest jedna z cięższych chorób, a jeszcze cięższa w wieku dorosłym. A także absolutnie tutaj nie daj Boże, żebyśmy popuścili z tej konieczności powszechnego szczepienia. Natomiast bajki, które rozpościera organizacja, która miała nas wspomagać w ograniczaniu niekorzystnych objawów poszczepiennych, ja bardzo na nią liczyłem, że to będzie ważny sojusznik. Sojusznika, jednocześnie adwokat diabła będzie patrzył nam, czy naprawdę spełniamy wszystkie nowoczesne kryteria bezpiecznej szczepionki. Wymyśliła taką teorię, bo to słyszałem na własne uszy od lidera tej organizacji, że tak zwana istnieje odra poszczepienna i ta odra jest przyczyną epidemii. To jest zupełny błąd. Odra poszczepienna zdarza się rzadko tylko u osób, które są na immunosupresyjnym leczeniu albo w jakiś sposób mają upośledzoną odporność. Także trzeba sobie jasno powiedzieć, że to brak szczepień na Ukrainie spowodował tak wielką epidemię, a te przypadki, które u nas są, to są albo w ogóle nieszczepione, albo szczepione pierwszy raz dosyć dawno.
W dzienniku Gazeta Prawna czytam, że pracodawcy rozkładają ręce, ponieważ tak, zdecydowana większość chorujących to obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju i tutaj pracują. Od nich Często zarażają się Polacy, no ale pracodawcy nie wiedzą, w jaki sposób sprawdzić, czy te osoby mieszkające na Ukrainie albo pochodzące z Ukrainy były zaszczepione przeciwko odrze.
Ja na to mam prostą odpowiedź. Nieważne, czy byli, czy nie byli, bo jak byli, to wyjątkowo byli. To są te zamożniejsze, światłe rodziny, które poszczepiły swoje dzieci za pieniądze. Mhm. Tak jak kiedyś ta szczepionka była za pieniądze w Polsce. Wobec powyższego trzeba, byli, nie byli, trzeba ich szczepić. To nie jest drogie szczepienie nawet dla pracodawcy. W takim hurtowym to jest pewnie około 50 zł. I po prostu nie ma co zastanawiać się, czy byli, czy nie byli. Nie zaszkodzi niepotrzebne szczepienie.
Czyli tak, dzisiaj szczególnie narażone są niezaszczepione dzieci oraz urodzeni przed 1975 rokiem, bo dopiero wtedy w Polsce zaczęto szczepić przeciw tej chorobie.
Małe dzieci przed 14 miesiącem życia, bo my dopiero szczepimy te maluchy w 14 miesiącu życia. A do 14 miesiąca życia małe niemowlę może zachorować. I to trzeba jasno powiedzieć, że my musimy, szczepimy się także, żeby chronić te maleństwa, które nie mogą być jeszcze zaszczepione, albo te osoby, które z powodu sprowadzonego leczenia przeciwnowotworowego najczęściej nie mogą być szczepione. Więc po prostu ci, którzy się nie szczepią, są podwójnymi egoistami. Z jednej strony myślą, no nie narażam się na działania uboczne, a te działania uboczne, no to może być gorączka. Absolutnie może być gorączka, może być ból, bo nawet może być dwie gorączki. A mimo wszystko obowiązkiem obywatelskim, a bym powiedział dla katolika obowiązkiem w sumieniu jest się zaszczepić. I tu nie ma żadnych wykrętów. Tu nie ma żadnych wykrętów, jeśli chodzi o sumienie. Ci, którzy się nie szczepią, myśląc, że reszta się zaszczepi, bo sporo jest też takich osób, to jadą na gapę. Po prostu jadą na gapę.
Panie profesorze, czy dziś w Polsce działa tak zwana odporność populacyjna? Pan powiedział w jednym z wywiadów, że kiedy zaszczepione jest 80% osób, to chronieni są także ci, którzy nie mogą się szczepić.
Jeszcze w raport PZH z 3 lat przed mówił, że absolutnie mamy odporność populacyjną zapewnioną. Natomiast w chwili obecnej już ostatnie raporty z PZH mówią, że liczba osób niezaszczepionych już chyba osiągnęła ten niebezpieczny próg i przestaje to działać. Po prostu jedyną możliwością jest szczepienie. Nie ma od tego odwrotu.
W Pruszkowie odnotowano 13 zachorowań w lokalnych przychodniach. Podobno brakuje szczepionek.
No właśnie. Tak, bo w ogóle trzeba jasno powiedzieć, że szczepionek na świecie brakuje. Tak jak nie brakuje leków przeciwbólowych, nie brakuje antybiotyków, nie brakuje różnego szajsu farmaceutycznego, już nie mówię o homeopatii, ale o różnych tak zwanych lekach, to niestety na całym świecie brakuje szczepionek. Szczepionki się trudno i drogo produkują. Dla firm farmaceutycznych to jest bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, ale bardzo prestiżowe. Także firmy się chwalą, my także produkujemy szczepionki. Ale gdyby Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, mamy pieniądze i możemy zaszczepić wszystkie dzieci na świecie, które tego potrzebują, łącznie z trzecim światem, który bardzo tego potrzebuje, to by szczepionek zabrakło. Także ten mit o tym, jak to firmy żerują na tych szczepionkach, to powiem, że dużo bardziej żerują na lekach przeciwbólowych, dużo bardziej na różnych tego rodzaju pseudolekach i substancjach niż na szczepionkach.
Mhm. Panie profesorze, no właśnie, wczoraj już odezwali się liderzy ruchu antyszczepionkowego i powiedzieli, że epidemia Polsce nie grozi, bo tak naprawdę chodzi o to, że mija termin ważności szczepionki przeciwko odrze.
Co za kłamstwo? Po co te kłamstwa? Po co? Oni mogli taką pożyteczną akcję, mogli być naprawdę szanowani i co więcej, ja jestem przekonany i to jest, proszę nie traktować jako insynuacji, to jest moje podejrzenie, bo gdyby się mieli takie przekonanie, to się mylą. No ludzie ulegają różnym pomyłkom, różnym błędnym mniemaniom, prawda? Tak to jest, no ale mnie się zdaje, że liderzy tego ruchu to się znają na szczepionkach. Oni wiedzą, jak jest naprawdę. Oni wiedzą, jaki jest zakres tych tak zwanych działań niepożądanych, a szczególnie poważnych działań niepożądanych. Ja bardzo życzę temu ruchowi, żeby stał się ruchem bardzo pożytecznym. A on był, wydawał się potrzebny. W latach 90. nasz spektrum szczepień, które mieliśmy do dyspozycji jako tak zwane szczepienia bezpłatne, obowiązkowe, był bardzo opóźniony w stosunku do Zachodu. Nie było tych szczepień skojarzonych. Dzieci były wielokrotnie kłute, zamiast być raz ukłute. Jakie pole do działania? Drugie, była szczepionka pełnokomórkowa, jako jedyna dostępna. A teraz mamy już szczepionki bezkomórkowe przeciwko kokluszowi. No, one co prawda w dalszym takim może przestrzeni może mniej uodporniają, ale na pewno są w 90% mniej obarczone jakimiś działaniami ubocznymi niż dawne pełnokomórkowe. Jakże wielkie pole do popisu dla tego ruchu. A tymczasem ten ruch stał się totalną opozycją przeciwko szczepieniom. Trzeba sobie jasno powiedzieć.
Panie profesorze, czy jedna dawka szczepionki przeciwko odrze chroni takiego małego człowieka?
Jedna dawka chroni na rok na pewno. To już to wiadomo. Ale później ta odporność maleje. To jest tak zwana, to nie jest szczepienie zero-jedynkowe, że w pewnym momencie nagle przestaje. Nie. W różnym stopniu różne osoby powoli tracą tą odporność, ale zawsze taka po szczepieniu zachorowanie ma zawsze lżejszy przebieg. Jeżeli od tego szczepienia minęło 5, 6, 7 lat, to nawet zachorowanie jest mniej obarczone powikłaniami. A powikłania są bardzo zrozumiałe, wiadome. Zapalenie płuc to jest pierwsze powikłanie. I to poważne, gronkowcowe kiedyś, a teraz pneumokokowe zapalenie płuc. No, naturalnie, że mamy już przeciwko pneumokokom jest i szczepienie. Bogu dzięki za darmo. I to jest bardzo ważne w obliczu tej epidemii. Jakiekolwiek deprecjonowanie obecnej, dostępnej za darmo szczepionki jest wielkim błędem. Wielkim błędem. No, a właśnie w obliczu tej epidemii zagrażającej zdecydowanie Polsce, szczepienie przeciwko pneumokokowe jest tutaj bardzo, bardzo ważne.
Panie profesorze, czy dziś możemy powiedzieć, że najpoważniejszym skutkiem zachorowania na odrę może być również śmierć? Czy to jest choroba śmiertelna?
Ależ oczywiście, ależ niestety oczywiście. W czasie wielkich epidemii odry, w ogóle trzeba ja sobie powiedzieć, w czasie wielkich epidemii odry kilka procent może się kończyć śmiercią. Nie po samej odrze, tylko po powikłaniach. Zapalenie mózgu, zapalenie płuc. To jest jedna rzecz. To jest na pewno zagrożenie. A trzeba jasno powiedzieć, że w krajach trzeciego świata, szczególnie w stosunku do wygłodzonych dzieci, to jest zdecydowanie śmiertelna choroba. Epidemia odry, którą ja widziałem na moich oczach w Afryce, pracując w Afryce, no to jest choroba fatalna, która prowadzi do ciężkiego zespołu zaburzeń wchłaniania. Także to jest zupełnie niewidziane w Europie. No i to jest, na pewno nie jest to błaha choroba. Obecnie nie ma błahych chorób zakaźnych. Trzeba sobie jasno powiedzieć, no nie ma. Są tam, no powiedzmy, gorączka trzydniowa, ale nawet choroby, które wydawały się, że no już żeśmy się do nich nawykli, ospa wieczna. Też jak tylko można, to ja namawiam, że przy okazji bezpłatnego szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce, od razu zaszczepić także, no niestety, już za pieniądze szczepionko przeciwko ospie wiecznej.
Panie profesorze, w obliczu tego zagrożenia warto teraz, w tym okresie jesiennym, no jeszcze przy pięknej pogodzie, szczepić dzieci?
Jak najbardziej. To jest oczywiście, że tak. A poza tym przede wszystkim tu namawiam nawet do szczepienia przeciwko grypie. Mhm. Zdecydowanie. Jak to się mówi, Rosjanie mówią, ławima mięt. Jest piękna pogoda, z troszkę mniej, dużo dzieci jest na dworze, okna są otwarte, jest mniejsze nasilenie infekcji, łapać ten moment i zaszczepić się także na grypę. Czego całej redakcji życzę.
Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska znalazła się wśród krajów, w których społeczeństwo coraz mniej ufa szczepionkom, a w jednym z raportów nawet wyszło, że Polska najmniej ufa szczepionkom, jeśli chodzi o Europę. Pan zauważył, panie profesorze, taką tendencję?
No nie mam takiego porównania. Nie mam takiego porównania, jak to jest w Niemczech, ale faktem jest, że my się powołujemy, że tam nie ma obowiązkowych szczepień. Mhm. To jest tak zakodowane w głowie cywilizowanego człowieka, że należy się szczepić, tak jak należy się myć, tak jak należy dbać o swój wygląd zewnętrzny, że to jest częścią kultury Europejczyka zachodniego. Wszystko resztę inne to jest ekstrawagancja, którą jak zwykle wcale nie ludzie biedni sobie pozwalają, wcale nie robotnicy, nie rolnicy, nie. To są ci inteligenci. Bardzo często źródłem takiego myślenia jest ta fanatyzm ekologiczny, dla którego dbanie o motylki i owady jest ważniejsze niż dbanie o człowieka. No.
Panie profesorze, wczoraj byłam w gabinecie stomatologicznym była mowa, tak można powiedzieć, rozpoczęła się taka gorąca dyskusja na temat tej 6-osobowej rodziny, która zachorowała, a w której podobno nikt nie był zaszczepiony przeciwko odrze.
Tak.
No rodzice zaczęli zastanawiać się, czy te dzieci chodziły do przedszkola, czy chodziły do tego samego, w którym są ich dzieci, czy do tej samej szkoły. Jak mogą oni czuć się, kiedy oni szczepili swoje dzieci, a oni nie szczepili?
No, oni postąpili właściwie i jeśli są to małe dzieci, to jeszcze one są na pewno bezpieczne. Ale jeżeli jest to dziecko już w szkole, powiedzmy 10-letnie, 11-letnie, to zdecydowanie namawiałbym do jak najszybszego szczepienia drugiego. Mimo że pierwsze szczepienie było zrobione, to te osoby namawiam do drugiego szczepienia. Ja teraz namawiam jednak swoich pacjentów, że jeżeli minął rok od tego pierwszego szczepienia, to 2-latków, 3-latków szczepić, a nasze ministerstwo wyszło już naprzeciw temu postulatowi i zaczyna szczepić także dzieci 6-letnie.
No i mamy pytanie od naszych radiosłuchaczy urodzonych po 75 roku życia. Czy mogą w tych swoich starych książeczkach sprawdzić, czy byli zaszczepieni przeciwko odrze?
Mogą sprawdzić. Wtedy nie było szczepienia odra, świnka, różyczka, tylko było szczepienie oddzielnie odrą.
Dobrze, to dziękujemy.
Napisane odra. W takich starych książeczkach, bo ja jestem bardzo starym lekarzem. To, co ja mówię, to nie jest żadne pomysły młodego lekarza, tylko człowieka, który widział odrę, który przeżył odrę, który sam chorował na odrę, którego najstarsze dzieci, 50-letnie, chorowały na odrę. Także to, co mówię, to jest naprawdę z własnego doświadczenia i lekarskiego, i rodzinnego.
Panie profesorze, objawy odry, co powinno nas zaniepokoić?
Zaczyna się gorączką, zaczyna się nieraz takim zapaleniem w jamie ustnej, że nazywa się to enantemą, to znaczy jest wysypka w obrębie jamy ustnej. No i czasami nawet pojawiają się takie białe plamki na wewnętrznej stronie policzków. A potem się pojawia wysypka za uszami. Za uszami się zaczyna, a potem skóra wygląda jak skóra tygrysia po prostu.
I wtedy najlepiej zgłosić się do szpitala, jedziemy czy do lekarza pierwszego kontaktu?
Ja bym powiedział, że w tej sytuacji to chyba do szpitala i do zakaźnego. W Warszawie jest na ulicy Wolskiej przy Młynarskiej, dlatego że nie warto zarażać całej przychodni. No. Ona jest strasznie zaraźliwa. To nie jest tak jak angina, która jest mało zaraźliwa i z angino trzeba iść do zwykłego lekarza. Bo angino trzeba dobrze na kogoś napluć, żeby zarazić.
A jeśli chodzi o odrę, jak się odra rozprzestrzenia?
No, drogą kropelkową, przez oddech, no, przez mówienie i tak dalej. To jest bardzo zaraźliwa choroba, tak jak ospa wieczna.
Panie profesorze, dziękuję za tę rozmowę. Pan profesor Andrzej Radzikowski, pediatra. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Pozdrawiam państwa. Dziękuję państwu.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.